Tobą Pismo Święte. Niech odszuka Księgę Psalmów. W Biblii, którą my używamy, to jest stronica 613. I tam jest psalm 42, a potem podobny temu psalm 43. Idziemy razem ten psalm przeczytać. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu i z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie, dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych. I wiersz 5 tego psalmu. Czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I te dwa psalmy będą dzisiaj podstawą naszego rozważania. Będziemy chcieli się dowiedzieć, co to jest depresja oraz jakie są jej przyczyny. Zanim ten temat wziąłem na warsztat, to wyciągnąłem z mojej biblioteczki słownik psychologiczny i tam odnalazłem taką definicję. Warto jest poznać i z tego punktu widzenia. A więc depresja jest to zespół objawów, z których główne są przygnębienie, zahamowanie ruchowe oraz zahamowanie myślenia. To przygnębienie polega na stałym i głębokim przeżywaniu treści, które są smutne. Jednocześnie mamy ujemną i pesymistyczną ocenę własnej osoby oraz zjawisk, jakie nas otaczają. A też i pesymistycznie patrzymy w przyszłość własną i najbliższych nam osób. Inne objawy, jakie temu towarzyszą, to lęk, niepokój, natrętne myśli, pragnienie śmierci, skrajny, czasami brak łaknienia, zaburzenia snu, nawet i bezsenność, spadek potencji płciowej, ubytek wagi, a nawet niekiedy dochodzi do wyniszczenia organizmu. A więc widzimy, że ta depresja, w której człowiek się zamyka we własnych smutnych myślach, powoduje też i skutki nie tylko psychiczne, ale również i fizyczne. Niektórzy nawet popełniają samobójstwo. I ma to swoje oddziaływanie na życie osobiste, rodzinne, małżeńskie, społeczne. I właśnie ten psalm, nie tylko ten psalm, ale wiele miejsc Pisma Świętego mówi nam o takim stanie. I okazuje się, że wielu ludzi opisanych w Biblii takie stany przeżywało. To nie jest coś grzesznego, coś nagannego w oczach Bożych, czego by się należało wstydzić. Właśnie psalmy przedstawiają nam objawioną prawdę rzeczywistych przeżyć ludu Bożego. Ci ludzie cierpieli, mieli jakieś potrzeby, pragnienia. I to byli szlachetni ludzie, Oni się borykali ze swoimi problemami. Borykali się też i sami z sobą. I właśnie w psalmach, a głównym autorem psalmów jest Dawid, ale też występują i inni. Ten właśnie psalm jest 42, napisany przez synów Koracha. Właśnie w tych psalmach widzimy, jak oni sami ze sobą rozmawiają na przykład, jak analizują swoje problemy, jak się skarżą, a też i dodają sobie otuchy. Widzimy, jak ci ludzie czasem się cieszą, a czasem znów wpadają w depresję. Ale taką ważną cechą charakterystyczną właśnie autorów tych psalmów jest uczciwość. Oni są uczciwi wobec siebie. Uczciwi są wobec Boga i uczciwi są wobec ludzi. Nie tuszują tych tajemnych, skrytych, intymnych przeżyć. Nie chcą wyglądać lepiej niż naprawdę wyglądają. Po prostu opisują uczciwie to, co przeżywają. Wszystkie swoje wzloty, upadki, załamania. I właśnie psalmy są pożyteczne dla ludzi również uczciwych wobec siebie. Jeśli chcemy, by Biblia do nas mówiła, to musimy być wobec siebie uczciwi. Musimy chcieć spojrzeć obiektywnie na samego siebie, również i być uczciwi wobec Boga i Bogu powiedzieć to, co On nam przez swoje słowo mówi. To tak, jakbyśmy stanęli przed lustrem i nie udawali, że wyglądamy tak, jakbyśmy chcieli wyglądać, ale po prostu przyznajemy się, że wyglądamy tak, jak wyglądamy. Ewentualnie sprawdzimy lustro, czy nie jest zbyt powykrzywiane, ale jeśli stwierdzimy, że jednak ono jest proste, dobre, równe, to jednak obiektywnie nam pokazuje to, jak wyglądamy. I wtedy wiemy, czy trzeba wypocząć, czy trzeba zrobić więcej zabiegów kosmetycznych. No, dowiadujemy się, czyśmy się dobrze odżywiali, czy źle, czy byliśmy na słońcu, na powietrzu, czy też siedzieliśmy ciągle w mieszkaniu, czy jesteśmy czyści, czy brudni. I teraz, jeżeli będziemy udawać, że nic żeśmy nie zauważyli, albo to, co żeśmy widzieli, to jest pozorne, to brak uczciwości spowoduje, że się ośmieszymy, albo też i nie naprawimy tego, co można byłoby naprawić. A więc Boże Słowo jest lustrem, którym się przeglądamy, mówi nam list Jakuba. Jest to lustro, w którym się człowiek przegląda. Jeśli nie wyciągnie żadnych praktycznych wniosków, nie podejdzie uczciwie wobec tego, co zobaczył, co poznał, to odejdzie takim, jakim był, mówi nam pierwszy rozdział listu Jakuba. Jakim był, taki odejdzie, bez żadnego pożytku dla niego będzie to słowo. A więc, jeśli chcemy mówić o depresji, to też musimy i uczciwie spojrzeć na samego siebie. Jak widzimy z tych poszczególnych tematów, tam będziemy mówić głównie o sobie, nie o bliźnich, lecz o sobie. Każdy o sobie będzie mówił. Również i dzisiaj, gdy będziemy mówić o przyczynach, to właśnie tych, które również i w nas się pojawiają. W tym psalmie 42 dwa razy się powtarza pewien werset. Również i w psalmie 43 raz się powtarza. I chcielibyśmy spojrzeć, odnaleźć ten werset, dlatego że on będzie kluczowym dla naszego tematu. Oczywiście w dniu dzisiejszym, dla tego tematu, który dzisiaj omawiamy. Czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To jest wiersz 6, potem wiersz 12 oraz w 43 wiersz 5. Tutaj psalmista mówi do swojej duszy, czy też opisuje dwoma słowami jej stany, że dusza rozpacza. W Biblii Tysiąclecia jest zgnębiona, a u Miłosza frasobliwa. A więc czemu jesteś frasobliwa, zgnębiona? Czemu rozpaczasz, moja duszo? To jest taki niezbyt przyjemny stan. Gdy chcielibyśmy się cieszyć, czujemy się młodzi, rzeźcy według ciała, ale nas coś tak gniecie. Jest wewnątrz nas rozpacz, zgnębienie. Ciągle o czymś smutnym, przygnębiającym musimy myśleć. I druga część tego pytania, czemu drżysz we mnie? Wiem, w jakich sytuacjach drżymy, gdy czegoś się obawiamy, gdy jest nam zimno. Możemy drżeć. W tysiąclecia jest powiedziane, czemu jęczysz we mnie? A Miłosz, czemu trwożysz się we mnie? A więc drży, jęczy, trwoży się we mnie moja dusza. I tak te trzy wersety w tych dwóch psalmach się powtarzają. Nie będę analizował, chociaż miałem pokusę, osób, które w Biblii, w Starym Testamencie szczególnie, przeżywały depresję. Być może to będzie nam się przydawać podczas poszczególnych tematów. Dlatego, że sama analiza tych poszczególnych osób to by wymagała przynajmniej jednego, jeżeli nie dwóch spotkań. Ale kto czyta Pismo Święte, analizuje poszczególne postacie, też i łatwo może zobaczyć, gdzie dany człowiek, który mówi, czy też jest opisane jego życie, właśnie taki stan przeżywa. Pomyślmy o nas dzisiaj, o ludziach, którzy dzisiaj żyją. W końcu my potrzebujemy pomocy, a nie jakiś syn z rodu Korachitów czy Dawid. Oni już swoje przeżyli. Ty i ja potrzebujemy dzisiaj tej pomocy. Różnie by można było podchodzić do sprawy depresji u poszczególnych osób, ale gdy spojrzymy na narody, to też są różne okresy. Inaczej czuli się Polacy, gdy byli pod rozbiorami. Inaczej się czuli w chwili, gdy uzyskali niepodległość. Inaczej się czuli w chwili, gdy musieli patrzeć, jak samoloty niemieckie lecą i bombardują nasze miasta i wioski. I gdy trwała okupacja 5-letnia. I znów inaczej, gdy mieliśmy zryw odbudowy. I takie są okresy narodu. Są również okresy rodzin, małżeństw, poszczególnych osób. I dzisiaj człowiek dzisiejszy ma szczególnie powody do tego, by poddawać się przygnębieniu, by go panowały lęki. Jednym słowem, by depresja go nachodziła, by jego dusza, czasami on czuł, że jęczy, że drży, że rozpacza, że jest przygnębiona, że jest frasobliwa. Bo jeszcze żyją wśród nas ludzie, którzy pamiętają pierwszą wojnę światową, potem drugą. I ci sami ludzie żyją w cieniu trzeciej wojny, którą ludzie konsekwentnie zaplanowawszy, chociaż tego nie mówią, ale realizują. I naszą Europę i też obstawiają tym, co nas może potem szybko zniszczyć. Tempo przemian, jakie zachodzi, rozwój technologiczny, człowiek już nie nadąża. Jest tak szalone tempo tych przemian, że nasza psychika i nasz organizm nie nadążają wręcz. I grozi nam opóźnienie w rozwoju. I dowiadujemy się, że jeżeli dzisiaj uczniowie nie otrzymają mikrokomputerów do szkoły, jeżeli dzisiaj w domach tych 30-letnich ludzi nie będzie domowych minikomputerów, to te dzieci, gdy staną się inżynierami, gdy będą pracować, będą opóźnione. Tak jakby dzisiaj inżynier nie umiał liczyć na suwaku. No a nie jesteśmy w stanie się szybko przestawić, a musimy, bo inaczej się cofniemy daleko, daleko. I tak my nie nadążamy. Pojawiają się frustracje, rozczarowania. jest potężny nacisk informacji. Człowiek już nie daje rady, więc musi mieć komputer, który będzie wszelkie informacje przyjmował, a tylko w danej chwili my sobie je wywołujemy. Nie możemy ich skumulować w sobie. Trudności życiowe. Sami dobrze wiemy, na czym polegają te trudności, bo wychodzimy i już ponoć trochę żeśmy się odbili od dołka naszego gospodarczego. No a też i zło, które się rozmnaża, które do nas dociera, które nas atakuje, któremu się opieramy, to wszystko powoduje, że mamy dusze, które są skłonne do drżenia, do jęczenia, a one są bardzo delikatne. Dawid mówił w jednym z swoich psalmów: dusza moja jest w ustawicznym niebezpieczeństwie. Ustawiczne niebezpieczeństwo grozi naszej duszy. No i teraz, gdy chcemy zbadać przyczynę takich depresji, jakie nas nachodzą, jakich może trwamy, przeżywamy, to trzeba pójść po dwóch torach. Dwie linie trzeba uwzględnić, aby zbadać te przyczyny. Po pierwsze, trzeba się dowiedzieć, co Biblia na ten temat mówi. Nie co mówi psychologia, bo psychologia nam tylko opisze zjawisko, ale przyczyn nam do głębi nie zbada. Natomiast Biblia jest księgą życia. Jest księgą, gdzie Bóg, który nas stworzył, który jest naszym Ojcem, nas miłuje, On do nas mówi. Jest to źródło, którego tryska Boże życie. Jest to lustro, którym się przejrzeć może człowiek aż do szpiku swoich kości. Tak głęboko przenika Boże Słowo. Ono rozdziela ducha od duszy. Ono jest lekarstwem dla całego naszego jestestwa. A więc należy się udać do Pisma Świętego, do Bożego Słowa i się dowiedzieć, czego Biblia uczy na ten temat. I po drugie, należy poznać biblijne przykłady takich stanów. A więc wyszukać takie osoby, które to przeżywały, ale nie tylko po to, żeby w sposób ciekawski zobaczyć i odejść. Nie. Lecz trzeba się przyjrzeć, jak te osoby się zachowywały w czasie depresji. Co one robiły? Oraz dowiedzieć się, jak też Bóg z nimi w tych stanach postępował. I w ten sposób, gdy się do Biblii udamy, gdy będziemy pilnie obserwować poszczególne osoby, to nie zdobędziemy wzorce do kopiowania. To jest najłatwiejsze. Od dzieciństwa umiemy kopiować. To jest najłatwiejsze, coś skopiować. Kupić licencję i potem 30 lat używać tej samej licencji, mimo że już jest przestarzała. A jakże trudno jest zrobić coś oryginalnego. I właśnie my mamy poznać nie wzorce do kopiowania, lecz mamy poznać zasady. Nie przepisy, lecz zasady. Jaka jest Boża zasada w tej sprawie? I Biblia jest zbiorem zasad. Zasad objawionych nam przez Boga, a nie zbiorem przepisów. Stary Testament, tak, zawiera przepisy. Ale my jesteśmy ludem Nowego Testamentu. Stary jest tylko cieniem rzeczywistości. I Nowy Testament nam nie daje przepisów, lecz przekazuje nam zasady. Stary Testament również się opiera o zasady. O tym będziemy mówić również w przyszły piątek. Rodzi się również pytanie, czy warto się tym problemem zajmować i to właśnie w takim gronie, gdzie są radośni chrześcijanie, entuzjastyczni, charyzmatyczni. Czy warto się jest tym zajmować? Czy rzeczywiście jest to problem? A jeśli tak, to dlaczego? I również może być odpowiedź złożona z dwóch części. Ponieważ chrześcijanie, i to wielu chrześcijan, przeżywa takie stany. Jeśli bym teraz zapytał, kto nie przeżywał, nie przeżywa, obce mu są takie stany, niech podniesie rękę, to możemy zrobić taki eksperyment. Co? Tylko podczas tego eksperymentu proszę otwórzcie okno tamto i te drzwi. A więc Kto nie przeżywał takiego stanu depresji, przygnębienia, lęków, przypomnę tę definicję, niepokoju, natrętnych myśli, pragnienie śmierci, skrajny brak łaknienia, zaburzenia snu, zahamowania ruchowe albo też i myślenia, przeżywanie treści smutnych z jednoczesną ujemną, pesymistyczną oceną własnej osoby, przyszłości. Kto tego nie przeżywał, niech podniesie rękę. O, jakoś nie widzę, może ktoś się wstydzi. Nie ma czego się wstydzić, to jest zaszczytne. Nie. Proszę? A więc to jest związane z naszą duszą, która jest w ustawicznym niebezpieczeństwie. I w większym lub mniejszym stopniu. Nie trzeba od razu myśleć o jakimś patologicznym stanie, ale każdego z nas nachodzą, nachodziły, nachodzą i jeszcze będą nachodziły takie właśnie stany. I gdy chrześcijanin trwa w takim stanie, to się utrwala w nim poczucie nieszczęścia. Gdy one są przelotne, gdy sobie z tym radzimy, a zobaczymy, że są typy ludzi podatne właśnie na depresję, również i chrześcijan, i są ludzie, którzy niejako z natury się z tego łatwo otrząsają, jak pies, który wyjdzie z wody, otrząśnie się i już jest prawie suchy. Nie całkiem, ale już prawie. Ale są ludzie, którzy ciągle chodzą, jakby ledwie z wody wyleźli. No i to w niczym im nie przynosi ujmy. Okazuje się, że wybitni ludzie właśnie takie mieli stany. Genialni ludzie. Właśnie Dawid, zaliczany do jednego z genialnych mężów Starego Testamentu, takie stany często miewał. On je opisuje. A więc to w niczym nie przynosi nam ujmy. Z tym, że gdy jako chrześcijanie trwamy w poczuciu nieszczęścia, niepokoju, w napięciu, gdy brak nam jest tej lekkości wewnętrznej, mimo trudów życia, to musimy wiedzieć, że zbyt wiele tracimy, by z tego zrezygnować, co tracimy. Zbyt wiele tracimy z możliwości życia w Bogu, z możliwości bycia entuzjastycznym chrześcijaninem. A to słowo w greckim entuzjastyczny, entuzjazm znaczy być w Bogu. Znajdować się w bóstwie, w Bogu. Zbyt wiele tracimy, by z tego tak łatwo rezygnować przez trwanie i poddawanie się depresji. A po drugie, tacy nieszczęśliwi chrześcijanie są bardzo mizerną rekomendacją Bożego Królestwa. Są antyreklamą Ewangelii, która po polsku brzmi radosna nowina. Są oni antyreklamą. I ponieważ chrześcijanie rzeczywiście, mówiąc ogólnie, są antyreklamą chrześcijaństwa, dlatego też i nasze społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie, dlatego też i we Francji na przykład, ludzie uciekają się do innych źródeł niż Boże. Do źródeł niebezpiecznych, do źródeł, które powodują straty w duchu, duszy, a też i w ciele człowieka. Ale gdyby chrześcijanie właśnie byli entuzjastyczni, gdyby się tak przyjęli chrześcijaństwem, jak kiedy Zdemos Szakarian się przejął, i znamy to z tej książeczki, i nie mógł sobie dać spokoju, że jego zbór zielonoświątkowy, którym się wychował, urodził, ci ormiańscy chrześcijanie, tacy są zawsze poważni, tacy są zawsze na serio i tacy są nieadekwatni do tego życia i nie przystają do tych, którzy mają głosić Chrystusa. I robią z siebie konserwę, która najpierw ma dobrą wartość, a gdy się przeterminuje, to potem wiemy, do czego się nadaje. I dlatego otworzył się i spowodował, że to przeżycie, które sam otrzymał, stało się udziałem milionów, milionów ludzi w ciągu 20 kilku lat. Bo świat interesuje nie jakaś prawda abstrakcyjna, lecz ich interesuje coś, co jest skuteczne, co przynosi wynik, coś, co działa I oni pytają, czy to jest skuteczne, czy to działa. Szukają czegoś, co może im pomóc. A ponieważ Bóg nie używa aniołów do głoszenia Ewangelii i propagowania, wybaczcie to słowo, do rozszerzania Bożego Słowa, pomnażania Bożego Słowa, to są już terminy nowotestamentowe, te dwa następne. Ponieważ Bóg używa ludzi, więc to nie mogą być ludzie nieszczęśliwi, przygnębieni, smutni. A gdy są, to właśnie jest nasza wina, żeśmy nie poznali tych stanów, żeśmy się nie chcieli przyjrzeć w Biblii temu, co jest nam, do nas tak przyrośnięte i żeśmy nie chcieli pokonać depresji. No i po tych uwagach wstępnych jest pytanie, jak tę depresję leczyć? Jakże tę depresję leczyć? Sięgnijmy właśnie do tego psalmu 42 i do tego wiersza, który jest naszym kluczowym dzisiaj. W tej drugiej części tego zdania, które tworzy ten wiersz szósty, psalm 42, jest odezwa, jaką psalmista ma do swojej duszy. Ufaj Bogu. I to się powtarza w tych trzech psalmach. Ufaj Bogu. I patrzmy jeszcze do tego wiersza, bo on, jak się okazuje, nie jest zbyt wiernie u nas przetłumaczony, również w Biblii Tysiąclecia, również i u Miłosza. Tymczasem w Biblii angielskiej, w hebrajskiej już nie zdążyłem sprawdzić. Ale w angielskiej sprawdziłem. Tam właśnie jest troszkę inaczej, odmiennie wiersz szósty i wiersz jedenasty na przykład podany. A więc być może zachowano ten sam sposób wyrażenia, tę samą frazę zachowano w tych trzech wierszach w naszych polskich przekładach. Ale tam właśnie w Biblii angielskiej, w tej bardzo starej, Króla Jakuba, a też i w nowszych, właśnie jednak to uwypuklono. Psalmista mówi, że Bóg jest moim zbawieniem i moim Bogiem. Ufaj Bogu, bo On jest moim ratunkiem, moim zbawieniem, moim Bogiem. I na przykład w angielskim jest tak powiedziane. Pokładaj nadzieję w Bogu, bo będę chwalił Tego, który jest zdrowiem mego wyrazu twarzy i moim Bogiem. U nas by było powiedziane mego oblicze, tak bardzo dostojnie. A tam właśnie jest użyte słowo nie twarz, ale angielskie słowo, które tłumaczy się wyraz twarzy, postawa. A więc miej nadzieję lub ufaj, chociaż też są dwa różne znaczenia, gdyż będę go jeszcze chwalić, bo on jest zdrowiem mego wyrazu twarzy. I po twarzy można poznać człowieka, co przeżywa. Przygnębienie widać w oczach, widać w twarzy. Gdy ktoś jest radosny, to również widać w twarzy. Gdy Mojżesz był z Bogiem przez 40 dni i nocy, to gdy zszedł na dół, to lud wiedział, że Mojżesz widział Boga. Chociaż nie widział go twarzą w twarz, ale był w Bożej obecności. I twarz Mojżesza jaśniała, promieniała. A więc, gdy mamy radość, gdy wewnątrz nas jest dobrze, to widać, twarz jaśnieje. Wpuść słoneczko z nieba, otwórz drzwi swego serca, śpiewaliśmy na początku. I właśnie gdy w nas jest słońce, to też i promienie z twarzy będą promieniować. Gdy w nas jest przygnębienie, smutek, gdy w nas jęczy dusza, to i nasza twarz również to wykazuje. I właśnie gdy my patrzymy na Boga, gdy naszą twarz, nasze oczy, całe nasze wnętrze nastawiamy na Boga. Gdy wczytując się w Boże Słowo, gdy też modląc się tak, jak czujemy w danej chwili, spontanicznie modląc się, z Bogiem rozmawiamy, gdy potem Boga widzimy działającego przy nas, w naszym codziennym życiu jako odpowiedź na nasze modlitwy i oczekiwanie, gdy Mu ufamy, gdy mamy w Nim nadzieję, to okazuje się, że On uzdrawia naszą twarz, nasze wnętrze uspokaja. I wewnątrz nas pojawia się rozluźnienie i nasza twarz otrzymuje wyprostowanie, otrzymuje też to rozluźnienie, otrzymuje promienność. A więc leczyć depresję najlepiej poprzez patrzenie na Boga. W tej chwili mi się przypomina pewien werset z listu do Hebrajczyków. Trzymajmy ten psalm 42, bo będziemy do niego wracać, ale możemy otworzyć list do Hebrajczyków, rozdział 12. Jest to stronica 1308 w Bibliach przekładu, który używamy. 1308, list do Żydów, Hebrajczyków, rozdział 12. Dawniej nie było podziału w oryginale nie ma podziału na rozdziały i wersety. To później uczyniono, ażeby ułatwić nam porozumiewanie się Biblią, używanie Biblii. Tronu Bożego. Ale wcześniej jest mowa o cierpieniu krzyża, o hańbie tego krzyża, o wszystkim, co Jezus przechodził. Nawet ten moment w Getsemane, dusza moja jest zatrwożona aż do śmierci. Czy to nie jest opis stanu depresyjnego? Jego duszy jako człowieka? Ale on jako człowiek podjął decyzję, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I będąc Bogiem jednocześnie, był w stanie znieść krzyż, wszystkie cierpienia, grzech świata, był w stanie wszystko wykonać, bo był również i Bogiem. Był doskonałym człowiekiem, ale i prawdziwym Bogiem. Lecz właśnie jego człowieczeństwo, jego dusza w tym czasie trwożyła się aż do śmierci. I on to wypowiedział, uczciwie wypowiedział. Ale on to wszystko przyjął na siebie i pokonał. Zwyciężył i usiadł na prawicy tronu Bożego. Odpoczął. Czytamy w liście Hebrajczyków. Odpoczął. I nam również daje to odpocznienie. I przyjrzyjmy się właśnie temu rozdziałowi 11. Oczywiście nie cały ten rozdział. Jest to rozdział o bohaterach wiary. I tam czytamy o wspaniałych mężczyznach, kobietach wiary, którzy przez wiarę dokonywali wielkich rzeczy. Jeżeli ktoś tego nie zna, polecam, aby sobie zaznaczył to miejsce i spokojnie w domu przestudiował. Wiersz 33, 34 mówi, iż oni przez wiarę podbijali królestwa, zaprowadzali sprawiedliwość, zamykali paszczę lwom, gasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, zmuszali obce wojska do ucieczki, nawet kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś przez tę samą wiarę zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, by dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, więzów, więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych, kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego i uciskani, poniewierani. Też tą samą wiarą, która z jednej strony dawała im mocarne czyny i wspaniałe wydarzenia się działy w wyniku tej wiary. Ale ta sama wiara dla innych, czasami dla tych samych, przykładem jest Jeremiasz, była powodem ich ucierpienia. I też musieli mieć tę samą dozę wiary, by to znieść. By znieść przeżynanie piłą, czy powolne duszenie w owczych, kozich skórach, które schnąc kurczyły się i dusiły człowieka. By znosić szyderstwa, biczowania, trzeba mieć tę samą dozę wiary. I właśnie 12 rozdział, pierwszy wiersz mówi, iż to jest wielki obłok świadków. Wielki obłok świadków, czyli po grecku to jest martyros, to jest ten, który cierpi. I nam się zawsze kojarzy słowo martyrologia z cierpieniem, i to wielkim cierpieniem. To właśnie są świadkowie, ci świadkowie. I właśnie mając tak wielki obłok tych świadków, my,
I druga część pierwszego wiersza, 12 rozdział. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Więc mamy złożyć wszelki ciężar i grzech. O grzechu będziemy mówić w kontekście człowieka, jego osobowości, jego istoty w przyszły piątek. A dzisiaj mówimy o ciężarze. Tym ciężarem są smutne, natrętne myśli, jest przygnębienie. Jest to ciężar, pod którym jęczy dusza nasza. Mamy go złożyć. Ten ciężar nas usidla i chce nas trzymać, byśmy jako chrześcijanie byli antyreklamą chrześcijaństwa. On nas usidla. Musimy się wyzwolić. Mamy biec wytrwale w wyścigu. Biec wytrwale w wyścigu. A nie tkwić ciągle w sidle ze smutną twarzą. I właśnie drugi wiersz. Patrząc na Jezusa. To jest czynność trwająca. Cały czas patrząc na Jezusa. Podczas tego biegu patrząc na Jezusa, nie na kamienie, nie patrząc pod nogi. Na Jezusa patrząc i biegnąc. I nagle nas złapie sidło. Depresja nas złapie. Przygniecie. Ubywa nam wagi. Czasami to może być dobry środek odchudzający, ktoś by powiedział. Ale oto nie możemy spać, jesteśmy wycieńczeni. A oto czujemy, że ten smutek powoduje, że chcielibyśmy już umrzeć. Nie chce nam się pracować. Z tego powodu małżeństwo też cierpi. Dzieci, praca nasza. A więc tkwimy jako chrześcijanie w tym sidle. Co mamy robić? Patrząc na Jezusa, mamy złożyć to brzemię. A więc jeśli ktoś chce się wyleczyć z depresji, to musi patrzeć nie na siebie. Właśnie podczas depresji mamy oczy skierowane na siebie. I będziemy o tym mówić za chwilę. A tu właśnie mamy patrzeć na Jezusa cały czas. Nawet w tym usidleniu. I dopiero wtedy się zmieni nasza postawa, wyraz twarzy. Zmieni się. W tym 42 psalmie, w wierszu 4 jest powiedziane, iż chlebem we dnie i w nocy stały mi się moje łzy. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. I wiemy, jak tak to się płacze, gdy łzy nam płyną nie tylko na zewnątrz, ale i do wewnątrz nawet. I czujemy, jakby te łzy nas zalewały tam już i w środku, i na zewnątrz. I zobacz, są gorzkie. Jak się źle czujemy właśnie po takim płaczu. Tacy wymęczeni. I okazuje się, że pożywieniem, że chlebem we dnie i w nocy są łzy. I czy przez załzawione oczy dobrze widać? Czy twarz Chrystusa będzie wyraźna, powabna, piękna poprzez łzy? I właśnie gdy będzie mimo wszystko, nawet i poprzez łzy. Mówimy o łzach przygnębienia, nie o łzach radości. Nie mówimy o łzach, które obmywają serce. O oczyszczających łzach. Są różne rodzaje łez. Ale mówimy o łzach przygnębienia. Trzymamy się cały czas tematu. Depresji. I nawet gdy przez łzy jednak będziesz patrzył w Biblię, będziesz się modlił, będziesz patrzył na Jezusa, to twoja twarz, postawa twojej twarzy, twoje wnętrze będzie się zmieniać i łzy wyschną. A jeśli to będą łzy radości? I się wyprostujesz i wyjdziesz z dołka duchowego. Opuścisz sidło i dalej będziesz mógł biec. Więc bardzo ważną rzeczą patrzeć na Boga, który nas miłuje. Na Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Nie na Boga nieosobowego. Na Boga konkretnego, osobowego, który jest duchem i objawił się w Jezusie Chrystusie. I wzywaj tego właśnie Boga, wzywając imienia Jezusa Chrystusa. A potem popatrz na siebie. Ale popatrz na siebie nie tak, jakbyś sam na siebie patrzył, ale popatrz na siebie oczami innych ludzi. Przyjrzyj się sobie obiektywnie. Ci ludzie z zewnątrz powiedzą, cóż tak chudniesz? To już nie jest szczupłość, lecz wychudzenie. Cóż takie masz oczy podkrążone? Tak dużo czytasz, studiujesz, ale widać, że jednak to jest przemęczenie innego gatunku. Widać oczy czerwone od łez. Widać, że coś niezbyt dobrze się dzieje w małżeństwie. Widać, że ten człowiek nie ma chęci do pracy, do myślenia, do działania. I nas widzą jako wyniszczającą się istotę. A tymczasem my widzimy siebie w innym zupełnie świetle. Jako ci, którzy cierpią niewinnie z tego innego powodu. Patrząc na siebie, gdy się nam jeszcze pojawiają natrętne myśli o śmierci, o samobójstwie, widzimy się w ogóle już w glorii, w chwale, gdy na naszym pogrzebie wszyscy rozpaczają i w ogóle to jest dramat dla całej ludzkości, bo myśmy odeszli. I w ogóle widzimy siebie zupełnie inaczej, bardzo egocentrycznie. I właśnie nie chodzi o takie spojrzenie, bo takie mamy właśnie w depresji. Nie. Na siebie wtedy trzeba spojrzeć obiektywnie. I przyjrzeć się przyczynie, prawdziwej przyczynie stanów depresyjnych oczami obiektywnego obserwatora. I wtedy zauważysz, iż twój temperament ma ważny wpływ na postawę życiową. A więc przyjrzyj się swemu temperamentowi. Poznanie samego siebie jest bardzo ważną rzeczą. Dlatego, że Biblia nas przestrzega. Historię różnych ludzi, na przykład Samsona, który też był w depresji. Jako niewolnik z wyłupionymi oczyma, gdy obracał żarna czy koło młyńskie. On był również w depresji, ten mocarz. I właśnie Samson nas ostrzega przed naszymi mocnymi stronami, a też i przed słabymi stronami naszego charakteru. Bo i nasza mocna strona może nam być przeszkodą, ale również i słaba strona naszego charakteru może być nam przeszkodą. Czy znasz samego siebie? Czy znasz niebezpieczeństwa właściwe właśnie tobie, konkretnej osobie? Czy znasz swoje pięty Achillesa, czy piętę Achillesa? Czy również umiemy oceniać swoje motywacje, co nami kieruje? I właśnie poznanie samego siebie jest bardzo ważną sprawą. I czytałem kiedyś książeczkę księdza chyba Kaszowskiego, wydało to Śląskie Seminarium Duchowne, Poznaj samego siebie. Ona mi dużo dała, ta książeczka, i w naszym zborze mieliśmy kiedyś serię wykładów niedzielnych na ten temat. Również kiedyś w roku 71 Słowo Prawdy wydało książeczkę Temperament i Duch Święty. I stamtąd podam kilka myśli. W tej książeczce wszystko jest dobre oprócz przepisu, jak przeżyć chrzest Duchem Świętym. Ponieważ dzisiaj jest dużo charyzmatyków, nie tylko my już jesteśmy, ale jest wielu, wielu charyzmatyków, więc to już nie jest taki problem, jak było dawniej. Ale wszystko poza tym jest w tej książce dobre. I tam można poznać swój temperament. Temperament, który jest tak ważny, gdy go zrozumiemy, poznamy, dlatego, że może być przemieniony przez Ducha Świętego. Również jest książka wydana przez Płockie Wydawnictwo Diecezjalne Wielki Nieznany. Jest to zarys religioznawstwa. I tam jest pewien rozdział właśnie o różnych typach człowieka. I w tej właśnie książeczce Temperament i Duch Święty jest podany podział według Hipokratesa, filozofa i lekarza z IV wieku przed Chrystusem. I on używa tych czterech, używa tego podziału na cztery różne typy. A więc sangwinik, i tam jest rozdział, jakie ma cechy dodatnie. A więc jest wesoły, optymistyczny, przyjazny, współczujący. Ma taką uśmiechniętą, pełną twarz. Bardzo żywiołowy, swój temperament, sposób bycia. Ale właśnie te
ten typ, mimo że jest wesoły, optymistyczny, przyjazny, współczujący, równocześnie jest niespokojny, może być niezdecydowany, może być egotyczny, chwiejny uczuciowo. I trzeba poznać. Oczywiście nie zawsze występują te podziały klasyczne, czasami one są mieszane. Więc trzeba poznać siebie samego, by wiedzieć, jakie mamy strony dodatnie, a jakie mamy strony ujemne. Nie polecam horoskopów. Nie polecam tego typu poznawania, dlatego że to nie są metody naukowe. Najlepiej jest bazować na dociekaniach naukowców, a też na Bożym Słowie, i Duch Święty nam wszystko wyjaśni. Też i gdybyśmy nie mieli możliwości badania naukowo samego siebie, to Duch Święty nam to i tak powie. Albo sam wprost, lub przez ludzi. W każdym razie Bóg niechaj będzie źródłem naszej informacji, a nie źródła wątpliwe. Choleryk, drugi typ, jest stanowczy, zdecydowany, taktyczny, przywódczy, optymistyczny, ale wybuchowy, okrutny, popędliwy i samowystarczalny. To jest też wada. Melancholik natomiast, czwarty typ, to jest uczuciowy, dokładny, analityczny, wierny przyjaciel, zdolny do poświęceń, ale zarazem jest egocentryczny, pesymistyczny, nastrojowy i mściwy. Flegmatyk zaś jest owszem żartobliwy, zależny od innych ludzi, praktyczny, dokładny, ale jest powolny, co czasem powoduje, że jest leniwy, też nie zawsze. Lubi podkpiwać sobie, jest uparty, no i niestety niezdecydowany. To jest taki bardzo ogólny podział, tylko na cztery typy. I właśnie w tej drugiej książce, Wielki Nieznany, mamy tam inny podział. Ksiądz Lech Grabowski nam podaje takie typy. Typ nerwowca i dokładnie go omawia również w stosunku do poznawania Boga w kategoriach religijnych. Typ nerwowca, uczuciowca, typ dynamiczny, pasjonat, realista, flegmatyk, amorficzny i apatyczny. I już z tych dwóch książek, gdy przyjrzymy się sobie, znajdziemy swój wizerunek jakże łatwo, a szczególnie w tej książce Wielki Nieznany, tam to jest wypunktowane i są podane od razu rady, jakże potem łatwo jest sobą kierować. Za chwilę będziemy o tym mówić, ale pozwólcie, że teraz powiem o innym podziale. Podział na dwa rodzaje ludzi. Już nie chodzi o temperament, ale o sposób patrzenia na siebie i na rzeczywistość, która nas otacza. I wiemy, że są dwa rodzaje ludzi, tak zwani introwertycy i ekstrawertycy. A więc ludzie nastawieni na swoje wnętrze, na siebie. Są to ludzie, którzy zakończą jakieś dzieło i potem analizują to dzieło bardzo szczegółowo, roztrząsają i mają skłonność do oskarżania się za to, za tamto, za coś innego. I oni są szczególnie introwertycy podatni na depresję. Nawet może stać się ich chorobą. To ciągłe roztrząsanie tego, co zrobili i równoczesne oskarżanie siebie. Ekstrawertyk jest nastawiony bardziej na zewnątrz. Poznaje świat, poznaje innych ludzi. Zbytnio się w siebie nie wgłębia. Powiemy, że jest powierzchowny, gdy chodzi o siebie samego. I tu właśnie by trzeba było znaleźć, istnieje konieczność oddzielenia, znalezienia pewnej linii demarkacyjnej, linii, która by oddzielała samo sprawdzanie się od introspekcji. Introspekcja została wprowadzona, jak mówi nam słownik psychologiczny, przez świętego Augustyna. I właściwie on na niej bazował. Więc uważana jest przez psychologów introspekcja za rzecz niewłaściwą, bo właśnie sprzyja zamknięciu samego siebie i koncentracji na sobie samym. A więc samo sprawdzanie polega na tym, iż od czasu do czasu zastanawiamy się nad sobą, nie stale, nie ciągle, nie chorobliwie. Od czasu do czasu mamy chwilę, gdy wchodzimy w siebie, jak to syn marnotrawny uczynił. Wszedł w siebie. Tam właśnie przy tych świniach, gdy siedział i nie miał co jeść. One chrupały, a jemu nawet tego nie wolno było jeść. I tam napisane jest, że wszedł w siebie w starym przekładzie. Nasz przekład mówi, nowszy już, głęboko zastanowiwszy się. A więc od czasu do czasu jest to konieczne. I gdy stwierdzimy, że coś rzeczywiście było złe, podsumujemy, potem jest czas pokuty, coś zrobić z tym grzechem. O tym będziemy mówić za tydzień. Ale gdy się zastanowimy od czasu do czasu nad sobą i przeanalizujemy, nie trzeba o tym dużo mówić. Właśnie introwertyk może, chociaż nie musi, zależy też, ale może dużo o tym mówić, o swoich problemach. Innym ludziom się będzie ciągle zwierzał, analizował i to będzie wręcz aż chorobliwe. A więc mało mówić o swoich kłopotach, problemach innym ludziom. Owszem, dobrze jest powiedzieć. Każdy potrzebuje, przepraszam, psychologicznej spluwaczki, gdzie by się mógł wygadać. I każdy z nas chce się komuś wygadać. I właśnie przyjaciele mają to do siebie, że umieją słuchać. I być czyimś przyjacielem to znaczy nastawić się na słuchanie. Ale nie tylko do jednej bramki, ale obustronne. Ten drugi, który ciągle słucha, też kiedyś chce, by jego posłuchano. Ale musimy sami sobą kierować i jednak jeżeli mamy skłonność jako introwertycy do roztrząsania swojej przeszłości, jednak unikać tego, o czym mówiłem, i nie traktować tego ciągłego roztrząsania, mówienia o sobie jako głównego zadania swego życia. Gdy chcemy leczyć naszą depresję, patrząc na Boga, patrząc na siebie, poznając swój temperament, również należy zwrócić uwagę na swój stan fizyczny. Jaki jest stan fizyczny mego organizmu? Wiecie, ludzie, gdy przeżywają duchowe uniesienia, gdy ich napełni Duch Święty, gdy mają udział w darach Ducha Świętego, to mają skłonność często do zapominania, iż mieszkają w ciele. Już są prawie jak aniołowie, tylko że im skrzydła nie urosły. A tymczasem żyją w konkretnym ciele jeszcze. I właśnie skłonność do mistycyzmu, do pseudoduchowości powoduje, że ci ludzie mają głowę w obłokach, ale nogi są na ziemi, z tym, że te nogi nie wiedzą, co robić, gdzie iść. A ręce są bezradne. Wtedy może cierpieć żona, mąż, dzieci, praca, bo człowiek buja gdzieś. To jest niebezpieczne. I ponieważ jesteśmy duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele, o tym będziemy mówić za tydzień, kim jest człowiek, mieszkamy w ciele, należy się liczyć ze swoim ciałem. Ono jest przecież świątynią Ducha Świętego. Te członki, mówi nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, które przedtem oddawaliśmy na służbę niesprawiedliwości, grzechowi, teraz mamy oddawać na służbę sprawiedliwości. 12 rozdział z kolei listu do Rzymian, 1 2 wiersze, mówią nam, Paweł mówi, przez litości Boże błagam was, proszę, składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako rozumną albo duchową służbę waszą. W starym przykładzie było rozumną, nowym jest duchową służbę waszą. Więc ciała nasze mają być narzędziami tej służby. I teraz stan fizyczny organizmu ma również wpływ na nasze samopoczucie. To jest bardzo ważne. Mamy różne okresy w życiu. Mamy okres niemowlęctwa i tak dalej, i tej młodości wczesnej, okres pubertalny na przykład. I się rozwijamy, aż potem znów zbliżamy się do okresu dziecinnego. Z tym, że nam już lat przybyło na karku, już jest 8, 9 krzyżyk, 7, no i trzeba już odejść.
I nie możemy wtedy, mimo że możemy się duchem czuć młodo, co jest biblijną sprawą, wykonać wielu rzeczy. Nie możemy tego wykonać. Jak nie możemy szybciej biec, iść po schodach szybciej niż przedtem, tak też nie możemy pościć na przykład 2 dni. Trzeba już uważać, bo nasze wszystkie przewody pokarmowe już są inne, bo nasze żyły i cały nasz krwiobieg już jest inny. Trzeba uważać. Nie można robić wielu rzeczy, bo potem, gdy na to uwagę nie zwrócimy, może nastąpić tragedia. Nie możemy również i płeć, inaczej kobiety, inaczej mężczyźni. I też różne okresy jeszcze i w ciągu roku, inaczej na wiosnę, inaczej w zimie, inaczej w Krakowie, a inaczej w Warszawie czy w Gdańsku. Mamy klimat właśnie depresyjny w Krakowie, musimy o tym też wiedzieć. Kraków ma właśnie klimat depresyjny, z całym swoim położeniem w Niecce, gdzie dla mnie to były moczary, gdzie nie ma wiatrów, które by nas przewiewały, mamy czapę, która jest nad nami, to czapa bardzo bogata, tylko nie w to, co jest zdrowe. I stąd krakowianie są rozeźleni już z samego rana w tramwaju, w autobusie. W Warszawie inaczej. W Gdańsku jeszcze inaczej. Warszawa jest na piaskach, płaski teren, silne wiatry. Zauważcie to. I na wielu ludzi to ma wpływ. Nie na wszystkich, ale jednak ma to wpływ. Oczywiście, że to nie może nami rządzić. Możemy nawet i nad tym panować. Ale jednak musimy się również i z tym liczyć. Nie możemy izolować też naszego życia duchowego od życia fizycznego. A więc potrzebę snu nie nazywać lenistwem zawsze. Jeżeli potrzebujesz się wyspać na wiosnę, jeżeli masz lat tych 18, 25 i potrzebujesz 8-9 godzin snu, śpi, a nie wieszaj sobie właśnie to podczas studiów teologicznych. Widziałem, jak kolega sobie powiesił werset z psalmu, werset z przypowieści Salomonowych. Tam było powiedziane, tam o mrówkę, przyjrzyj się leniwcze mrówce, tak jak to tam z tego. Albo trochę pośpiesz, trochę podrzemiesz, wnet ubóstwo przyjdzie. I tak mieliśmy 200 złotych stypendium i tak, żeśmy niczego nie mogli zarobić, tam nie było żadnej spółdzielni studenckiej. A więc i tak ubóstwo nam jako żaczkom doskwierało. Ale właśnie wtedy, gdy ktoś chciał się wyspać, bo miał okres 19, 20, 24, 5 lat, to mówiono leniuch. A tamten żłopał pół litra mocnej herbaty albo kawy i tkwił tak na zapałkach do godziny 2 w nocy. Potem się znów zrywał, dlatego że był rannym ptaszkiem, ale z kolei w nocy nie szedł spać, bo się przestawiał i się wykańczał. Widać było po nim, że jest cały przeźroczysty. Więc chodzi o to, byśmy uwzględniali. Na przykład, gdy młody mężczyzna dużo je, ale się bardzo uduchowił i go osądza, jego sumienie jest obżartuchem. Więc ja tutaj przestrzegam przed tych właśnie duchowych ludzi, do których też się zaliczam, przestrzegam przed skrajnościami tego typu. To jest pseudoduchowość. Należy uwzględniać swój stan fizyczny. Pan Jezus powiedział kiedyś do apostołów: odjedźcie na miejsce puste i odpocznijcie trochę. Również rezygnacja z urlopu. To jest dobre przez 5 lat. A potem już organizm nas będzie czuł, szczególnie gdy miniemy 30. I dlatego stan fizyczny organizmu również trzeba uwzględnić i poznać swoje możliwości. Stan serca, jaki mamy rodzaj ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Trzeba o tym wiedzieć, by móc również i przyglądać się naszym stanom, naszej duszy. Również stan psychiczny ma wpływ na naszą świadomość. Na przykład Eliasz na górze Karmel. To jest pierwsza królewska, rozdział 17, 18, 19. Tego teraz nie będę czytał, tylko podaję, jeżeli ktoś tego nie zna, niech sobie odnajdzie, zapisze. Pierwsza królewska, rozdział 17, 18, 19. Wiemy, że Eliasz miał bardzo ciężkie wtedy zadanie, bo w wyniku jego modlitwy pojawiła się susza, 3,5-letnia.
a więc całe brzemię długiej suszy, spalonej ziemi, wyschłej trawy, ginącego bydła, narzekających rolników spadło na Eliasza. I Eliasz to zapowiedział Achabowi. Nie będzie inaczej niż tak Pan powiedział, jak będzie na moją modlitwę. I tak się stało. I ktokolwiek pisał listy, czy wysyłał telegramy do Samarii, do króla Achaba, Achab wskazywał: Eliasz winien, Eliasz winien, Eliasz winien. Ale Eliasz siedział gdzieś tam nad potokiem Kerit, w puszczy, kruki go żywiły i było mu fajnie. Ale potok wysechł. Eliasz musiał wejść do Sarepty Sydońskiej. Tam był głód i tak dalej. Aż wreszcie nadszedł czas, moment rozprawy, góra Karmel. Zgromadzony cały tłum Izraelitów. Wściekła królowa Jezebel tylko czeka na niepowodzenie Eliasza. A on jest w spułapce. 400 proroków Baala, mężnych wojowników i kapłanów tego bałwochwalczego kultu. Żołnierze, król Achab i samotny, no nie licząc tego małego giermka czy pomocnika Eliasza, Eliasz. I znamy tę historię. Gdy Eliasz wystawił na próbę, mówi: zbudujemy tutaj ołtarz, czy ołtarze dla swego, ale swego Boga. No i teraz niechaj zapłonie ten ołtarz. I tamci przez cały dzień tańczyli, krwawili się i ołtarz nie zapłonął, oczywiście w sposób nadprzyrodzony. A Eliasz zrobił to sam. I jeszcze oblał to wszystko wodą, to te dwa ofiary oblał wodą, 12 wiader, wykopał jeszcze rów, żeby tam woda stała, żeby nie spłynęła. I gdy wzniósł modlitwę, spadł ogień i wszystko spłonęło, aż czerwone były kamienie. Wtedy dokonał dzieła, gdy wytępił wszystkich proroków, cały naród się przekonał. I tam był moment takiej odezwy. Powiedz Izraelu, kto jest Panem, Baal czy Jahwe? Dopóki będziecie, jak długo będziecie chramać, cytuję Biblię Gdańską, stary przekład, czyli kuleć na obie nogi. Chodźcie prosto. To była odezwa. Ale on całą tą odpowiedzialność, całe to ryzyko wziął na siebie. To jest ogromne obciążenie ducha, również i duszy, a też i ciała. Potem, gdy wszyscy się już rozchodzili, powiedział do Achaba: jedź szybko, byś zdążył przed burzą. I Achab w rydwanie mknął do Samarii, do pałacu. A Eliasz się modli. Modli się tak intensywnie, że aż o tym nawet Nowy Testament. I 19 rozdział 1 Królewskiej, 4 wieża mówi: sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Położył się i zasnął. I właśnie tu można sobie poczytać, co Bóg zrobił, jak Bóg odpowiedział na taką depresyjną modlitwę Eliasza. Czy się obraził, czy go zganił? No jak ty możesz, przecież ty jesteś bohaterem, słuchaj, o tobie będą mówić przez tyle wieków. No nie żartuj, ja to wymarzę, nikt o tym nie będzie wiedział. Nikt nie słyszał. Nie. O tym jest napisane. Eliasz się do tego przyznał. Słudze, którego zostawił tam gdzieś o dwa dni wcześniej, przyznał się. Ale co Bóg zrobił z tym Eliaszem? Dalej czytamy, że Bóg go posilił, posłał anioła, Bożego sługę. To są nasi słudzy Boży ze względu na nas, Boży posłańcy. Dwa razy i posilił go plackiem pieczonym, dzbanem z wodą. I Eliasz potem biegł jeszcze 40 dni do Góry Bożej Choreb. Tam Bóg do niego przemówił i jeszcze wykonał 3 zadania. Powołał 3 ludzi do 3 różnych zadań. 2 królów i 1 proroka. I dopiero wtedy Pan go zabrał nie pod jałowcem, lecz wspaniałym rydwanem. Wspaniałym rydwanem ognistym zabrał go tak, by mógł potem się z Mojżeszem pojawić na górze przemienienia. A więc, kochani, stan psychiczny może, znaczy również wpływa na nasz stan duchowy. I my wtedy możemy wpaść w duchową depresję.
I reakcją duszy nawet na wielkie błogosławieństwa, na wielkie przesilenie nasze może być depresja, z którym powinniśmy od razu wyjść dzięki Bożemu posileniu. A teraz taka uwaga już końcowa, bo tym będę właśnie kończył dzisiejszy temat. Należy uważać również i na przeciwnika. Gdy patrzymy na Boga, bo o tym mówiliśmy przed chwilą, gdy patrzymy na własny temperament, na własny organizm, na nasz stan psychiczny, oceniamy to, to również w tym momencie patrz na przeciwnika. Nie po to, żeby się na nim wzorować, albo żeby od niego siłę czerpać. Nie. Tylko by zważać na jego ruchy. Bo właśnie diabeł często używa naszego temperamentu, również i naszej kondycji fizycznej do swych celów. Ja nie mogę wszystkiego omawiać w szczegółach i robić dygresji, dlatego że czas już biegnie, ale żeby nie mówić dużo, właśnie użyłem jednego przykładu. Druga Samuelowa, 11 rozdział. I tam jest przykład z życia Dawida. Druga Samuelowa, 11 rozdział. Stronica 342. I tam wiersz drugi mówi nam, w jaki sposób diabeł wykorzystał temperament oraz kondycję fizyczną Dawida i go wpędził w grzech, a grzech z kolei potem w silną depresję. Przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Posłałby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Była to Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Posłał gońców, przyszła do niego, obcował z nią. Wiemy, że potem coś musiał zrobić z Uriaszem, gdy się dowiedział, że jest brzemienna. To trwało, były miesiące, była wojna w tym czasie. W pierwszy wiersz mówi, że wtedy Joab i inni królowie ościenni byli na wojnie. Wtedy też i zginął Uriasz, wierny żołnierz. Cała historia tu jest opisana. Również i co Dawid zrobił, gdy go upomniał Natan. Ale chcę tylko się zatrzymać na tym momencie. Wieczorem, pod wieczór wstał ze swego łoża. Czy to była poobiednia drzemka? Czy to było jeszcze długie spanie nocne? Nie wiemy. W każdym razie pod wieczór rozleniwiony wstał, przeciągnął się, podszedł do okna, by trochę świeżego powietrza złapać. No i wtedy padła strzała do jego wnętrza. Przez oko ujrzał tam właśnie na tarasie, gdy się kąpała kobieta, żona jego wojownika. To musiał być znaczny wojownik, dowódca jakiegoś oddziału. I gdyby teraz Dawid nie był rozleniwiony, gdyby nie był jak żołnierz, który pas swój zawiesił i taki był rozchełstany, a gdyby był właśnie opasany, a Nowy Testament tego obrazu opasania używa do opasania prawdą naszych myśli. List Piotra tak mówi. Opasawszy biodra myśli swojej prawdą, Słowem Bożym. To jest ta mowa o zbroi chrześcijanina, Efezjan 6 rozdział, też tam jest o pasie prawdy. I właśnie gdyby był opasany i nagle zobaczył, zasunął kotary, odwrócił się i zaczął się głośno do Boga modlić. Panie, ja teraz pokutuję z tego, co mi do głowy przyszło. Wybacz i tak dalej. W końcu miał tyle żon, że nie musiał być sfrustrowany. A jednak, poszedł za głosem swojego temperamentu, swego ciała i w tym rozleniwieniu spowodował wielki grzech. Podwójny grzech, bo też i morderstwa. Dlatego nie pozwalaj temperamentowi, czy nie pozwalajmy temperamentowi rządzić nami, rządzić sobą. Musimy go trzymać na wodzy. Sprawą zasadniczą w duchowym życiu to jest kierowanie sobą. Gdy Duch Święty przez mojego ducha, nie rozum, nie. Duch Święty przez mojego ducha kieruje moim temperamentem. Duchem postępujcie, a porządliwości ciała nie wykonacie. Mówi nam list do Galacjan, 5 rozdział i wiersz chyba 8. Duchem postępujcie, a nie wykonacie porządliwości ciała. 16 wiersz, Galacjan 5, 16. Ciało walczy z duchem, duch walczy z ciałem, ale my możemy kierować się duchem, duchem człowieczym, inspirowanym przez Ducha Świętego. Szczegóły w przyszłym tygodniu właśnie na ten temat. Musimy mieć siebie w ręku, nie temperament mieć nas w swojej ręce. My musimy trzymać w swojej ręce nasz temperament. I właśnie jak to osiągnąć? I to już jest ostatnia myśl. Jak osiągnąć to, by trzymać siebie w ręce i sobą kierować? I wróćmy jeszcze raz do psalmu 42, do wiersza 6. I tam jest odpowiedź. Czy to nie jest dziwne, że ten maniak mówi sam do siebie? Czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu dryż we mnie? Jakby mówił do kogoś, kto by był obok. Sam do siebie mówi. Czy to nie jest już bliskie obłędu? A tu właśnie jest skryta tajemnica. I właśnie, by trzymać siebie, to należy mówić swojemu ja, a nie pozwalać, by moje ja mówiło do mnie. Bo moim ja, czyli w tym sensie nasza dusza, nasze uczucia, nasze myśli, niechaj do nas nie mówią, dlatego że one mogą mieć różne źródła, niekoniecznie Boże źródła. One mogą mieć źródła bazujące na naszym temperamencie, na naszych upodobaniach. Tam można wrzucić różnego rodzaju informacje i to natrętne myśli mogą tam być wrzucane ciągle, aż nam już wszystko jest chaos i się wszystko kłębi. Nie wiemy, co zrobić z tym. To nie jest moje ja. To jest moja dusza. Moje prawdziwe ja jest mój duch. I o tym będziemy mówić w piątek właśnie. Teraz nie będę tego wyjaśniał w szczegółach. Mój duch, duch człowieczy. Nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy. Mówi nam list do Koryntian, 2 rozdział, wiersz chyba 10, 11. Może 9 wiersz, 11. A więc nie pozwól, by twoje myśli zapładniane w różny sposób, by twoje emocje tak samo mówiły do ciebie. Lecz właśnie ty, czy ten człowiek, oczywiście ja mówię teraz do chrześcijan, teraz mówię do ludzi odrodzonych, do ludzi, którzy, nie do ateistów, nie mówię do ludzi, którzy nie znają żywego Boga w sensie przeżycia. O tym będziemy mówić w piątek następny. Więc nie pozwól, by do ciebie, do twojego właściwego ja, mówiła twoja dusza, ale ty mów do swojej duszy. Czemu rozpaczasz, moja duszo? Czemu drżysz i jęczysz we mnie? Spójrz na Boga. No spójrz. Na co czekasz? Spójrz. A jej się nie chce. Ona tak lubi teraz się właśnie skurczać i myśleć o sobie, użalać się nad sobą i się pogrążać. Ona tak bardzo lubi, tak jej miło jest. Właśnie nie pozwolić jej na to. Spójrz do Bożego Słowa tutaj, ufaj Bogu, bo On jest zdrowiem twojej postawy, mojej twarzy. Jeszcze Go będę wysławiał. I do duszy trzeba mówić. I wiecie, wtedy mi się przypomina właśnie werset i warto to otworzyć. Efezjan 5 rozdział. Warto otworzyć. To jest kapitalne miejsce, które, i to będzie już miejsce ostatnie. Efezjan 5 rozdział. 1265, stronica 5 rozdział, może wiersze 17, 18, 19, 20. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając, grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A więc nie możemy być nierozsądni, ale musimy się kierować wolą Pańską, wolą Bożą, mówi wiersz 17. Jeżeli teraz ktoś się upije winem, to będzie do siebie gadał, prawda? Całą depresję zaleje i w ogóle nie będzie już miał tego smutku, przygnębienia. O, będzie się czuł fajnie. Zupełnie we fiołkach będzie się czuł, prawda? Oczywiście jest to dopiero ten pierwszy stan. Stan następny jeszcze to pogłębi. No potem dopiero następny stan to już jest tragiczny. Ale tak tylko lekko tak się albo troszkę mocniej i wtedy właśnie to wszystko już no mu jakoś się zmieni, ta rzeczywistość. Nie! Chrześcijanin, człowiek odrodzony z Ducha Świętego, z Bożego Słowa, nie w ten sposób pokonuje depresję. Bo to jeszcze pogłębia depresję. Ale ma być napełniony Duchem. I to Spiritus, i to Spiritus. Tylko ten drugi to jest Sanctus. Świętym Duchem, chwała Panu. Być pełny Ducha Świętego. I wtedy też będziesz sam do siebie mówił. Tu właśnie ja sprawdziłem w języku greckim, rozmawiając sami z sobą. Nie jedni do drugich. I ciekawa rzecz, bo ten sam werset jest Kolosan 3,16 i tu tłumaczone jest, przetłumaczone jest Kolosan 3,16 napominajcie jedni drugich. A tam nie ma, jest to samo słowo heautu użyte. Do siebie samych. No, nie badałem tego tak no, jeszcze głębiej, tylko zobaczyłem, że są te same wyrazy użyte. Nie sprawdzałem, nie miałem już czasu, już było późno. Ale w tym wersecie jest bez żadnej wątpliwości. Rozmawiając sami z sobą. Czym? Psalmami, hymnami, mowa jest o pieśniach. To są trzy rodzaje duchowych pieśni. Psalmy, hymny i pieśni duchowe. To już jest na inną okazję. Śpiewając, grając w sercach swoich Panu. A więc w moim wnętrzu gra. W moim duchu Duch Święty wzbudza niebiańską muzykę. Moja dusza się cała zamyka, ma te natrętne myśli i to, co mówiła ta definicja o przygnębieniu. Wszystko to właśnie się teraz we mnie skumulowało, tkwi. Ale w moim duchu gra niebiańska orkiestra, jest niebiańska muzyka. I teraz ja moim duchem, używając mego rozumu, tu właśnie rozum nie może być tak odłożony, mego rozumu, teraz do siebie się zwracam. Siebie nakierowuję na Boże Słowo. W modlitwie nakierowuję na Boga. Zachęcam sam siebie, czyli moją duszę. Zachęcam, aby ufać Bogu, bo On jest zbawieniem mojej twarzy. On jest moim Zbawicielem, moim Bogiem. Mów do siebie Bożym Słowem. A wtedy też i depresja będzie leczona. I tu muszę przerwać, dlatego że dalsza część, dalsze elementy będą, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Słowo Twe od strachu chroni mnie. Jest taka pieśń na folii, będziemy tę pieśń śpiewać. I chciałbym, żebyśmy podczas śpiewania tej pieśni, gdy będziemy mówić, iż Słowo Chrystusa chroni mnie od strachu, ono mnie ratuje, zbawia. Również imię Chrystusa. Nie ma zbawienia tylko w imieniu Jezus, w żadnym innym imieniu człowieku. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Również i krew Chrystusa to samo czyni. Ona mnie ochrania, od śmierci mnie ratuje. I śpiewając tę pieśń, zarazem przynośmy wdzięczność, hołd Chrystusowi, który jest ucieleśnionym Bożym Słowem, którego imię jest mocną basztą, wieżą, może się wskryć i być bezpiecznym. Jego krew jest naszym odkupieniem. Chcielibyśmy właśnie tą pieśnią uwielbić Jezusa, a potem będziemy się modlić. Powstańmy. Teraz, gdy przyjdziemy w modlitwie do Jezusa Chrystusa, On jest obecny wśród nas w Duchu Świętym. On jest rzeczywisty, obecny wśród nas. On zna każdego z nas. Za nas położył swoje życie. On posyła swoje żywe słowo właśnie do Ciebie, do mnie. I On dzisiaj chce Tobie pomóc. Teraz będziemy się modlić razem wszyscy. możemy również się modlić w Twojej intencji, w Twojej sprawie. Jeśli potrzebujesz teraz wsparcia naszego, wsparcia wiary i miłości w tej modlitwie, podnieś Twoją rękę, będziemy się modlić razem z tymi, którzy to uczynią. Tak, bardzo dużo rąk teraz się podniosło. Nie wszyscy, ale jednak wiele osób podniosło swoje ręce. Oczywiście Ty o tym wiesz, żeś podniósł rękę, to jest bardzo ważne. O tym wie Jezus i właśnie On będzie przy Tobie w Duchu Świętym obecny. Wzywaj Jego imienia. W Jego imieniu teraz się módl. On jest najwyższym kapłanem i przy Tobie teraz pełni swoją służbę. Jego krew oczyści Twój grzech, Twoje sumienie. Jego słowo uzdrowi Twoje wnętrze. O, dzisiaj Jezus chce Ciebie wyprowadzić właśnie z tego dołka depresji, z tego stanu jęczenia i narzekania Twojej duszy. On chce Ciebie pomóc, po to byś Ty potem mógł Go uwielbić. Módlmy teraz się razem do obecnego wśród nas Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Zbawicielu, że możemy teraz wzywać Twoje imię. Imię, które jest Bóg Zbawiciel, Ten, który nas ratuje. Dziękuję Ci, że na to imię zgina się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi, pod ziemią. Dziękuję Ci, że w tym imieniu jest zbawienie, jest zwycięstwo. Dziękuję Ci, że krew Twoja oczyszcza wszelki grzech. Dziękuję Ci, że w Twoim imieniu jest nasze odkupienie. Dziękuję Ci, że Twoje żywe słowo jest skuteczne, ono przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. O Panie, dziękuję Tobie, żeś teraz obecny wśród nas, boś obiecał. I dziękuję Ci, że w tej chwili Ty słyszysz modlitwy tych, którzy się modlą, którzy podnosili swoje ręce i teraz Ci mówią swoje sprawy. O Panie, wierzę w to, że zgodnie z Twoim Słowem nasze modlitwy, indywidualne i wspólne, docierają przed tron Twojej łaski. A Tyś powiedział, byśmy do tego tronu przychodzili z ufną odwagą, do tronu łaski, byśmy stamtąd odbierali pomoc w czasie potrzeby. I teraz, Panie, my przynosimy te wszystkie osoby, które podnosiły swoje ręce. My je błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Zbawicielu, że w tej chwili one mogą uciekać się pod osłonem Twojej krwi. Że w tej chwili one się mogą przyznawać do Twojego imienia. Że w tej chwili one mogą, wzywając imię Twoje Jezus, mogą również i brać Twoje żywe słowo na własność. Twoje obietnice, że jesteś Bogiem, Zbawicielem, Bogiem, Uzdrowicielem, Lekarzem, ich postawy, ich twarzy, o, ich serca. Panie, dziękujemy Ci za to. Chwalimy Cię, że właśnie do tronu łaski dociera ta modlitwa pełna pokory, ale i ufnej odwagi. Ta modlitwa pełna wiary, pełna pewności, że dzieje się to, o co prosimy. Halleluja. Panie, bo modlimy się w imieniu Twoim, Jezus, i zgodnie z Twoją wolą. Ty chcesz, aby się tak lud Boży modlił. I dziękujemy Ci, Zbawicielu, że nas ubezpieczają Twoje obietnice. I Panie, modląc się zgodnie z Twoją wolą, Ty nas słyszysz. A gdy nas słyszysz, to mamy te rzeczy, o które się modlimy. I dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twojej ręce, że Ty nas trzymasz, Ty do nas mówisz, Ty, Panie, naszego ducha ożywiasz w tej chwili, abyśmy mogli mówić o swojej duszy, abyśmy się nakierowali na Ciebie, abyśmy również patrząc w Twoją twarz, jaśnieli Twoim blaskiem. O, dziękuję Ci, Panie, że również patrząc na siebie samego, nie musimy się pogrążać, ale możemy wychodzić, dlatego że widząc siebie obiektywnie, możemy również i wziąć się w garść. Możemy również być uchwyceni przez Twoją prawicę i dziękujemy Ci, że wtedy możemy być mocni. O, Panie, dziękujemy Ci, że duch nasz, dusza i ciało są w Twoich rękach i Ty je uświęcasz po to, abyśmy bez nagany byli na dzień Twojego przyjścia. I Panie, niech Twoja krew oczyszcza teraz wszelki grzech, wszelkie poczucie winy. O Zbawicielu, niech Twoja krew w tej chwili przebaczy i w przeszłość odsunie wszystko to, co przebaczasz w imieniu Jezusa Chrystusa. O, dziękujemy Ci, że Twoja krew i w tej chwili to czyni. Panie, dziękuję Tobie, że Twoje imię też i rozwiązuje wszelkie więzy, więzy jakiekolwiek psychiczne i duchowe. Dziękujemy Ci, że możemy w tym imieniu Jezus się sprzeciwić i w tej chwili wszelkim siłom demonicznym, siłom diabelskim. I możemy im powiedzieć, w tej chwili mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, precz od myśli Bożych dzieci, od emocji Bożych dzieci, precz z Waszymi więzami, precz z Waszymi zakusami, należymy do Chrystusa. On jest naszym Panem. Halleluja. O, Panie, dziękujemy Ci, że możemy teraz odsunąć wszystko to, co do nas wrzuca nieprzyjaciel.
Panie, dziękujemy Tobie, że Ty trzymasz naszą duszę, nasze ciało, naszego ducha i uzdrawiasz. Uzdrawiasz tak, byśmy byli całkowicie napełnieni Tobą, Chrystusem. O, Panie, wywyższamy Cię za to, że możemy do siebie mówić. Ty, Panie, będziesz wzbudzał i wzbudzasz już w naszym duchu Twoje hymny, Twoje pieśni duchowe, Twoją muzykę, Twoją radość, Zbawicielu. O, Panie, sprawiaj to również i w tej chwili. Sprawiaj to w dniach następnych i, Panie, dopomóż nam i dziękuję Ci, żebyś to czynił, abyśmy sprawdzali skuteczność Twojego Słowa, byśmy się z Tobą radowali i abyśmy wiedzieli, że to, co mówisz, jest sprawdzone, jest prawdą również i dla nas osobiście. Chwalimy Cię teraz, Ojcze, i błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. I tak, Słowo Boże, Słowo Twe mnie ochrania, to moje powodzenie, ono mnie uwalnia. Czytaj Boże Słowo. Czytaj je jako Bożą lekturę, Boży list do Ciebie. Spożywaj jako chleb codzienny. Nie łzy spożywaj, lecz Słowo Boże jako Twój chleb. Imię Jezusa używaj codziennie. Używaj, to jest mocne imię, skuteczne. Lękają się tego imienia demony. Używaj tego imienia, dlatego że niebo jest otwarte dla tych, którzy używają imienia Jezus, używają z wiarą. A też i korzystaj z działania krwi Chrystusa, ona osłania.